Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tych, których widziałem przed uwielbieniem, zdążyłem przywitać, myślę, osobiście, a z którymi nie miałem tej przyjemności, to teraz raz jeszcze. Cieszę się, że was przybyło od czasu, kiedy po raz ostatni byłem odwrócony, bo myślałem sobie, och, część chyba z nas uległa dzisiaj pokusie pozostania w domu, a widzę, że nie. Bardzo dobrze. Mówię tak, bo napotkałem na taki temat dotyczący pokusy, tak można powiedzieć, bo wszyscy przecież jesteśmy na pokusę narażeni w każdej chwili, nawet podczas nabożeństwa, na pokusę na przykład gawędziarstwa. O. Jesteśmy non-stop narażeni na jakieś pokusy, ale odnalazłem, wyobraźcie sobie, trafiłem na dwie pokusy, które tak naprawdę nie tylko dotyczą chrześcijan, nie tylko dotyczą nas wszystkich, ale są związane z Panem Jezusem, na pokusy, które są bezpośrednio związane z krzyżem. I nad tym się zatrzymałem. Chodzi mianowicie o takie dwie pokusy, które nazywają się krzyż bez Jezusa albo Jezus bez krzyża. To jest bardzo taki fajny temat i on ma wiele, wiele poziomów. Nie chodzi mi teraz o ten krzyż, który symbolicznie nosimy na szyi. Jedni się upierają, że to musi być Pan Jezus, bo inaczej to nie jest pełna Ewangelia, a inni, że bez krzyża, bo przecież Pana Jezusa już teraz nie ma na krzyżu. Ale no i nie będziemy się na tym zatrzymywać. Choć też bardzo ciekawy temat, postanowiłem, że też go zgłębię, bo ja generalnie nie lubię wierzyć w coś, w co muszę wierzyć, bo mi ktoś powiedział, słuchaj, my robimy tak, a nie inaczej, tam ci robią tak, tam to jest złe. Ja lubię to wiedzieć, ja lubię to zbadać, porównać ze Słowem Bożym, nie wiedzieć w jakieś przesądy, w jakieś religijne obyczaje. I dlatego trzymałem się nad tym Jezus bez krzyża i krzyż bez Pana Jezusa. I wiecie, myślę, że wszyscy od pewnego czasu zauważyliśmy, że temat krzyża jest bardzo często takim, no wręcz politycznym tematem, prawda? Pojawiał się niedawno, zdejmowali krzyże w szkołach. Krzyż stał się takim elementem przetargu politycznego, czy ma w sądach wisieć, czy nie, w kraju chrześcijańskim, czy nie, żeby kogoś nie urazić. I ten krzyż, symbol krzyża dla nas święty, stał się no, ważniejszy właściwie niż sama osoba Pana Jezusa. Na pewno zwróciliście wielokrotnie i na co dzień, chodząc ulicami, widzimy ludzi, którzy mają krzyż na szyi, biskupów, celebrytów, ile jest flag różnych państw, herbów, prawda, państwowych, które korzeniami swoimi sięgają przecież do tego prawdziwego symbolu, do Chrystusa. Ale dziś pozostał już tylko ten krzyż, czerwony krzyż na samochodzie. Komu on się tak naprawdę i z czym kojarzy? Prawda? Wiele jest takich krzyży. Są krzyże jako pomniki, są krzyże harcerskie, cały szereg. Złote, srebrne, wojskowe na placach, pałacach i tego jest mnóstwo. Ale ile tak naprawdę ten krzyż ma tej chrystusowej, tej duchowej wagi? Prawda? Ile tam zostało? Pozostał tylko symbolem. Symbolem, który zupełnie już nie nawiązuje do źródła, którym była męka Pana Jezusa. Nawet ci, którzy walczą o krzyż i mówią, że to jest nasza tożsamość, nasza chrześcijańska, że ma wisieć na sali sądowej czy w szkołach, to tak naprawdę używają to tylko jako element przetargu politycznego, bo gdzieś tam jest cokolwiek związanego z Ewangelią, czy z Panem Jezusem. Czy to słowo, czy to imię się kiedykolwiek pojawia w tych wszystkich walkach, relacjach, utarczkach, prawda? Zostało zupełnie zatracone, ten symbol krzyża. Ale to jest jeden aspekt tylko, bo krzyż bez Jezusa ma jeszcze kilka, tak jak mówiłem, aspektów. I drugi z nich to jest krzyż, który my niesiemy w swoim życiu, o którym Pan Jezus mówił, że każdy z nas ma wziąć na swoje barki swój krzyż. I my bardzo często bierzemy krzyż bez Jezusa, bierzemy obowiązki, bierzemy przeróżne nakazy, zakazy, próbujemy się uświęcić jakby przy pomocy uczynków. Często nawet myślimy, że taki mamy krzyż, że my jako chrześcijanie to musimy nosić ten krzyż na swoich barkach i my musimy własnymi siłami sprostać, bo taki nasz jest ciężki los. I bardzo często łapiemy się w pułapkę takiej uczynkowości, którą Ewangelia krytykuje. Bo nie z uczynków człowiek został zbawiony, tylko z łaski. I wielokrotnie, zwłaszcza Paweł, o tym wspomina. A my bardzo często próbujemy uświęcić się przez noszenie jakichś tam swoich życiowych krzyży na własnych barkach, jak to nieraz pastor mówi, że bierzemy coś na klatę i mamy takie poczucie tego, że my przez to, że cierpimy, że jesteśmy taką, mamy postawę cierpienników, ascetów, że my może zyskujemy jakieś punkty w niebie, a wiemy, że tak nie jest. I na przestrzeni historii bardzo dużo było przejawów uświęcania się przez uczynki. Biblia poświęca temu sporo czasu. Paweł pisze bardzo fajne, znamienite zdanie w pierwszym liście do Koryntian, które mówi tak: albowiem uznałem nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa, Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To bardzo znamienite zdanie, bo ono mówi o Panu Jezusie, który jest ukrzyżowany. Nie mówi o samym krzyżu, o noszeniu jakiegokolwiek krzyża, jakichkolwiek obowiązków, jakichkolwiek obrzędów, jakichkolwiek winy, która nas przybija do ziemi i z nią przechodzimy przez swoje życie bez Jezusa. Ale nie mówi też o samym Panu Jezusie, tylko o Panu Jezusie ukrzyżowanych. Uczynkowość jest tą dużą pokusą. Branie krzyża bez Jezusa i borykanie się z wszystkimi problemami. W liście do Galacjan Paweł pisze tak: o ludziach, którzy próbują przez uczynkowość jakby się uświęcić. Galacjan 3:1. O nierozumni Galacjanie, kto was omamił, przed których oczami nakreślony został obraz chyba o teraz. Kto was otumanił, których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? To jedno z wielu, wielu zdań, które krytycznie wypowiada się do prób osiągnięcia, uświęcenia przez uczynki, przez dobre uczynki. One są potrzebne, ale one nie są drogą. One nie są drogowskazem. One stoją, te uczynki, gdzieś tam przygotowane, jak się zaraz dowiemy, na drodze, ale one nie są drogowskazem. Drogowskazem jest Jezus. Kiedy chodzimy w Duchu Świętym za Panem Jezusem, to my natkniemy się na możliwości pełnienia tych uczynków, ale one są tylko uzupełnieniem. One nie zbawiają. A uczynkowość, tak to nazwijmy, jest próbą noszenia krzyża bez Pana Jezusa. A po ludzku tak naprawdę i tak nie możemy być wystarczająco dobrzy. Nie możemy zmazać swoich grzechów przez jakiekolwiek dobre uczynki. Nie ma takiej możliwości. Za dużo narozrabialiśmy, powiedzmy, w życiu, ale żeby to własnymi siłami i przez uczynki zmazać. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus, ja myślę, jestem pewien, że najlepiej, kiedy te uczynki płyną z naszego serca, kiedy są wynikiem wiary i kiedy one są skutkiem miłości, której nauczył nas Pan Jezus. Myślę, że miłość jest kluczem do tego wszystkiego. Kiedy uczymy się tej miłości, którą Pan Jezus nam pokazał, to zaczynamy automatycznie czynić dobre rzeczy. Pan Jezus pokazał nam, jak trzeba kochać. My nie potrafimy kochać tak, jak trzeba. Zwróćcie uwagę na taką różnicę. Ja się trochę nad tym zatrzymałem, więc i teraz się zatrzymam. Co to znaczy, że miłość Boża jest taka wielka? Myślałem o tym długo. Co znaczy, że jest taka wielka? Pomyślałem sobie najpierw, no tak, emocje są silniejsze, tak? Ja na przykład kocham swoją żonę, jak ją poznałem, to te emocje były jeszcze silniejsze. Ale teraz jest ta miłość dojrzała, no ale Boża miłość taka wielka. Czyli no człowiek pewnie by tego nie był w stanie przeżyć, bo by oszalał, tak? Gdybym ja miał kochać jeszcze wiele. 10, 100 razy więcej. Tak sobie wyobrażam, ale pomyślałem sobie, długo o tym myślałem, miałem chwilę czasu i pomyślałem o tej Bożej miłości, na czym naprawdę ta wielkość polega. I wiecie co, uzmysłowiłem sobie, człowiek tak naprawdę powinien kochać bliźniego, tak, bo do tego wrócimy. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I my jako chrześcijanie o tym wiemy i staramy się. I ja przynajmniej chciałbym i modlę się o to, żeby Bóg dał mi tej miłości, tej empatii wobec innych więcej, jeszcze więcej. Ale te możliwości naszej empatii, współczucia innym ludziom i kochania innych ludzi są bardzo ograniczone i każdy ma inne. I to też nie jest koniecznie tak, że powinniśmy mieć jedno drugiego pretensje, słuchaj, ja czuwam więcej empatii, a ty mniej. One są ograniczone. Każdy ma pewną dawkę i warto się modlić, żeby Bóg dał nam tej miłości, tej empatii więcej. Funkcjonuje to w ten sposób, że jeśli oglądamy wiadomości, choćby 3 dni temu, że spadł samolot gdzieś w Afryce, w Azji Wschodniej i zginęło 67 osób, to nie jesteśmy pewni, czy to wczoraj słyszeliśmy, przedwczoraj. Zgodzicie się ze mną? Gdzieś tam się wydarzyło. To normalne, ludzie umierają. Ale jeżeli usłyszymy, że tam zginęło 25 Polaków, to nagle zdajemy sobie sprawę, prawdziwi ludzie. Jaka tragedia. Znacie to, nie? Większość z was. Nagle jest tragedia. Wojna w Syrii kilka lat temu, kobiety z dziećmi, tysiące ginęły. Wszyscy im współczuliśmy. Ale któż z nas był choćby w 10% tak zaangażowany jak w wojnę na Ukrainie? No ludzie, pewnie, że źle, że się dzieje. Pewnie, że źle, że dzieci. Ale jakie były nasze emocje? Chłodne, prawda? Ja nie mówię tego, żeby kogokolwiek z nas zawstydzić. Ja też miałem chłodniejsze emocje jakby. No jeszcze do tego dochodzi różnica religii. A teraz czemu tak jest? Dlatego, że te umiejętność współczucia, miłości do bliźniego są ograniczone. Część z nas współczuje dzieciom w Afryce, daleko stąd mieszkającym, bo głodują. Ale część z nas musi, odczuwa to dopiero, kiedy te dzieci zapukają do drzwi obok. Kiedy to się przybliży, kiedy wojna się przybliży, kiedy widzimy, że to są prawdziwi ludzie. Wtedy zaczynamy odczuwać tę miłość, tę empatię, dopiero wtedy. To jest bardziej czy mniej normalne. Warto się modlić, żeby Bóg nam dał tego więcej, żeby ta empatia, ta miłość była większa, ale to jest normalne, że my czujemy większe emocje wobec kogoś, czy większy strach, kiedy ta sytuacja stoi pod drzwiami. I nagle zdajemy sobie sprawę, o, to naprawdę mnie też dotyczy i to są prawdziwi ludzie. I teraz dochodzimy do tego punktu. I ja sobie uzmysłowiłem, że Pan Jezus kocha wszystkich tak samo. Bez względu na to, jak oni daleko są, mieszkają i czy w ogóle już się urodzili. Ta miłość Boża nie ma żadnego ograniczenia geograficznego. I na tym polega Jego wielkość, tej miłości. A nasza jest ograniczona. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest wielkie. To dla Niego nie ma ograniczeń, że tutaj są Słowianie, oni tak blisko mieszkają, a tamci daleko, Izraela, to tamtych się tak nie będzie martwić. To ja tam, dla tamtych nie czuję tyle współczucia. Ja bym dla tamtych nie umarł. Nie, nie ma tak. Nie było tego i nie ma. I to jest ten ideał tej miłości. Do tego powinniśmy dążyć. Uzmysłowiłem sobie to, na czym polega ta wielkość Bożej miłości, zupełnie nieograniczonej ani naszymi charakterami, ani kolorem skóry, ani płcią, ani narodowością, ani tym, gdzie się urodziliśmy. Ta Boża, wielkość Bożej miłości. I warto o nią prosić, warto się modlić. Bo my sami byśmy byli najlepszymi ludźmi i próbowalibyśmy udźwignąć wszystkie problemy tego świata, to nas do nieba nie zaprowadzi. Bo wracam do tego, że uczynkowość sama z siebie niewiele daje. Ale dążenie do odczuwania tej Bożej miłości, to już daje bardzo wiele. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jest taki fragment, który mówi, że nie z łaski człowiek jest zbawiony, tylko przez wiarę. I że jesteśmy jakby stworzeni do dobrych uczynków. I to są właśnie dobre uczynki, które wypływają z wiary. Paweł powiedział takie bardzo fajne zdanie, które na pewno znacie, że nic nie chce znać, umieć, napisał w jednym tłumaczeniu, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Wrócimy za chwileczkę do tego, ale powinniśmy mieć to zawsze przed oczami. W Galacjan Paweł gani uczynkowość. Wspomnę o tym jeszcze tylko raz czy dwa, bo dużo jest takich fragmentów. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, czyli w przestrzeganiu jakichkolwiek reguł, zostaliście odłączeni od Chrystusa. Tu bardzo konkretnie pisze o tym, żeby się nawet nie łudzić. Zostaliście odłączeni od Chrystusa przez to, że próbowaliście się uświęcić przez uczynki. Wypadliście z łaski, nawet pisze. My natomiast w duchu, na podstawie wiary, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia, gdyż w Chrystusie Jezusie Ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Fajne tłumaczenie. Wiara, która jest czynna w miłości. Też dużo mówi o tym, co to jest za emocja. Emocja, która powoduje jakąś reakcję. Wy bowiem, bracia, pisze dalej, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Czyli łaską jesteśmy zbawieni nie przez uczynki, ale te uczynki też są ważne. I tutaj zbliżamy się powoli do końca tego rozdziału. Krzyż bez Jezusa, że nie uczynkowość, nie to, co robimy, jest tak naprawdę ważne, tylko to, co czujemy. To ma wypływać z serca. Ale to, co wypływa z serca, co jest spowodowane naszą relacją z Bogiem, bo to wypływa z serca, co jest to efekt naszych relacji z Bogiem, to automatycznie powoduje, że my mamy potrzebę czynienia dobrych rzeczy. Czyn, tak jak jest tutaj napisane, czynna w miłości, wiara czynna w miłości. Przeczytam teraz fragment, który znacie wszyscy na pamięć. Tam jest bardzo jeden fajny akcent. Efezjan 2,8. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, jak wiecie, większość z nas zna to na pamięć, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Zwróćcie uwagę, jesteśmy jednak, przez to nie zostaniemy zbawieni, ale jesteśmy stworzeni do dobrych czynów. Warto się też nad tym zatrzymać. W jednym zdaniu, nagle taki jeden fragment, że jesteśmy stworzeni do dobrych czynów. I koniec zdania, uważajcie, co tam jest napisane. Tam jest bardzo fajna rzecz, którą przyznam, że ja też nigdy nie analizowałem tak krok po kroku. Stworzeni jesteście w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były częścią waszego życia. Rozumiecie? Tam jest napisane, że Bóg przygotował na naszej drodze życia sytuacje, w których będziemy mogli robić dobre uczynki i one będą być treścią naszego życia. Zaplanował jakby sytuacje, w których będziemy mogli robić dobre uczynki. To, że dzisiaj Michał tutaj stał, na przykład... I to, że on spotkał się z tą sytuacją, to, że Witek już tydzień temu miał podobne przeżycie, to jest oczywiście zaplanowane dla ich życia, cała ta sytuacja. Bóg to w jakiś sposób zaaranżował, nie wiem ile tysięcy lat temu, ale zaplanował też dla każdego z was. Może to po części taki egzamin, jak my zareagujemy. Na pewno nauka, bo na pewno nas to zmienia, prawda? Przemieniamy się, tak jak jest napisane, że powinniśmy przemieniać się w duchu umysłu, to przecież takie impulsy, takie apele, takie sytuacje w tym, a nie innym miejscu, w takim, a nie innym środowisku, w kościele, to nas zmienia, powinno przynajmniej nas zmienić. I po to to jest. I to są sytuacje, o których jest napisane, że Bóg już kiedyś przygotował już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jesteśmy w środku historii, którą Bóg kiedyś przygotował. I to są sytuacje przygotowane przez Boga, które mają nas duchowo wzbogacić. W każdym impulsie, który dostajemy w życiu, w każdym może być Boży plan. Pomyślcie, zdajmy sobie z tego sprawę, że nawet w najmniejszym impulsie, choć tak jak teraz zbieraliśmy, Mariusz zbierał pieniądze, to w takim impulsie, który dostajemy, kiedy sięgamy do kieszeni, w tej sytuacji, kiedy mówimy już o tej trudnej bardzo sytuacji wojennej i o naszej szczerości i ofiarności, tam już jest ukryty plan dla naszego życia pewien. Nie opierajmy się tym dobrym impulsom, bo w nich napotykamy być może co chwilę, jeśli codziennie jest jasne, ale może co chwilę w tych impulsach napotykamy Boży plan dla naszego życia. I druga część, druga pokusa, o której mówiłem, Jezus bez krzyża. Jest i taka możliwość. Nauczyciel, wzór do naśladowania, nawet filozof, intelektualista, postać historyczna, prawda? Nawet Mesjasz, dlaczegożby nie? Można było Jezusie wielu rzeczy powiedzieć. Bohater, Można nawet powiedzieć, że był Synem Bożym. Ale jeśli jest to Jezus, Mesjasz, bohater bez krzyża, inny niż ten, który umarł za wasze grzechy, za moje grzechy, to on ciągle jeszcze, mimo tych wszystkich atrybutów, które sobie możemy wymienić, on ciągle jeszcze nie będzie naszym Panem. A ten prawdziwy Jezus, ten ukrzyżowany, o którym Paweł pisze, ten, który jest naszym Panem, to jest Jezus ukrzyżowany. Jezus bez krzyża może być nauczycielem, może być wzorem do naśladowania, może imponować, może napisać na jego temat wiele książek, ale ciągle jeszcze, jeśli nie jest to Jezus, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, ciągle jeszcze nie jest naszym Panem, a to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby był naszym Panem. Go naśladować. Sam Jezus mówił kilkakrotnie, przeczytam 2-3 fragmenty, bo one praktycznie mówią o moim ten sam kontekst, żeby go naśladować i ponosić konsekwencje tego naśladowania. Przez chwilę się zastanowimy, czym są konsekwencje naśladowania Jezusa. Bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby wrzucić do woreczka 5 zł, tylko chodzi o coś o wiele, wiele więcej. Czym są te konsekwencje? Czym jest ten krzyż? Mateusza 10:38. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, powiedział Jezus, nie jest mnie wart. Znane, znamienite słowo. Powtarzają wszyscy apostołowie w różnym kontekście i w różnych momentach. Marek pisze. Jeśli ktoś chce, Marka 8:34, jeśli ktoś chce sobie potem przejrzeć. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Zwróćcie uwagę, zaparcie się swojej własnej osobowości może być naszym krzyżem. Bóg często oczekuje i mówi o tym, żeby krzyżować swoje ciało, żeby zapierać się swojego charakteru, który nie jest zbieżny z tym Bożym charakterem, bo wiemy sami, że tam często się jakby nasze cielesne i duchowe drogi rozjeżdżają. Łukasz 9:23. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bierze codziennie krzyż i naśladuje mnie. Mamy brać ten krzyż. Ten krzyż mamy brać codziennie na siebie. Krzyż, który niósł Jezus. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż jego ojca i matkę, żony i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Krzyż decyduje się na wszelkie konsekwencje, które się wiążą z tym, że kiedyś powiedzieliśmy Jezusowi tak. Biorąc ten krzyż, decydujemy się na wszelkie konsekwencje, a tych konsekwencji jest dużo. Nie chodzi tylko o to, że znajomi się od nas odwrócą, bo należymy do sekty, albo że nie możemy w soboty chodzić na imprezy, tak jak do tej pory, bo w soboty jest większość imprez, a mamy nabożeństwo. Oczywiście, że to jest naturalna, pierwsza konsekwencja. Być może bardzo ważny krok, bardzo ważna być może decyzja, bo ona ciągnie za sobą cały szereg innych. Ale tych konsekwencji jest wiele więcej i noszenie tego krzyża codziennie, tak jak Pan Jezus mówi, to jest cały szereg innych konsekwencji. Na przykład no choćby bolesna nauka pokory. Musimy akceptować często sytuacje, które nie są nam, że tak powiem, na rękę. Są bolesne albo musimy rezygnować z wielu atrakcyjnych rozrywek. Sama nauka ofiarności, że tak powiem, uczenie się ofiarności, to jest jakby wbrew naszym interesom, no bo człowiek jest, chciałem powiedzieć, tak skonstruowany. No, większość z nas jakby jest mentalnie nastawiona na gromadzenie, a nie na rozdawanie, prawda? I to jest zupełnie normalne, że człowiek z natury swojej jest nieco oszczędny. Jest to wbrew naszej ludzkiej woli. Ale jednak Bóg tego oczekuje i konsekwencją tego, że idziemy za Jezusem, nie będę przytaczał fragmentów Biblii, które mówią o ofiarności, jest to, że my uczymy się tej ofiarności, aż któregoś dnia zaczniemy odczuwać z tej racji pewną przyjemność, satysfakcję I kiedy sobie wyobrażamy, że komuś coś damy, to mamy jeszcze większą frajdę, niż gdybyśmy sobie coś za te pieniądze kupili, na przykład buty. Znacie to uczucie, myślę. I to wtedy, i to już zaczyna wtedy naprawdę, tak powiedziałbym, kręcić, bo ciało woli sobie kupić buty, a jednak duch mówi, żebyśmy kupili sobie, żebyśmy kupili pieluchy dla ukraińskich dzieci, tak? I to jest taka fajna sytuacja. Przeczytam fragment, który bardzo krótki, 1 Koryntian 2:2. Albowiem, jeszcze raz to przeczytam, albowiem uznałem nic innego nie umieć między wami, specjalnie czytam tłumaczenie brytyjskie, nic innego nie umieć między wami, jak Chrystusa i to ukrzyżowanego. I wiecie co, jeżeli dochodzimy do takiej sytuacji, że naprawdę wolimy kupić te pieluchy dla tych ukraińskich dzieci niż sobie buty, to jest to moment, w którym możemy z uśmiechem i satysfakcją powiedzieć, to już my się Jezusa trochę nauczyliśmy. Dlatego to tłumaczenie, uczyć się, bo to może tak brzmi trochę nawet nie po polsku, uczyć się Jezusa, uczyć się od Jezusa, ale w tym momencie można spokojnie powiedzieć, uczmy się Jezusa, nauczyliśmy się przez to, przez ten odruch już się nauczyliśmy trochę Jezusa i to już jest bardzo dobre. I wtedy już naprawdę w tym nie ma pychy, to się Bogu podoba i można powiedzieć, że my już trochę umiemy Jezusa w tym momencie, kiedy my wolimy zrezygnować z tego, co było w naszej ludzkiej naturze, tego egoistycznego, a większą frajdę sprawia nam to, co duchowe. To jest taki piękny moment. I myślę, że branie krzyża na siebie generalnie, branie krzyża można podsumować w ten sposób, że uczymy się Bożej miłości. Bo w tej Bożej miłości wszystko się zamyka. Jak przeczytamy Koryntian 13, gdzie pisze Paweł o miłości, to zobaczymy, jakie ta miłość ma cechy. I w tych cechach się naprawdę zamyka całe nasze postępowanie. Jan w drugim liście pisze bardzo ładne zdanie dotyczące nas wszystkich. Oczywiście dotyczące miłości, bo miłość jest ten klucz do tego niesienia krzyża, tak jak to Pan Jezus nam pokazał, niesienia tego brzemienia z radością. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Zwróćcie uwagę, miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszeliście od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Dużo jest mądrości w tym zdaniu. Miłość jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Ładnie to brzmi i ma bardzo dużo mądrości. Warto się czasem kiedyś nad tym zatrzymać i sobie to rozważyć, bo naprawdę dużo tam jest prawdy. Więcej jest w tym jednym zdaniu mądrości niż w wielu świeckich książkach, powiedziałbym tak. Naprawdę jest bardzo głębokie. Dla nas chrześcijan znaczenie krzyża jest szczególne, bo poza tymi aspektami, o których już wspomniałem, tam dla nas chrześcijan są jeszcze kilka dodatkowych warstw. W pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze coś takiego. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Dla nas jest nierozerwalny z Panem Jezusem. Dla nas krzyż nie jest ani symbolem na ścianie, ani symbolem na szyi, ani symbolem na jakimś herbie. Dla nas jest czymś o wiele, wiele więcej. Musimy o tym pamiętać i musimy to akcentować w świecie, bo prawdziwa rola krzyża w historii ludzkości jest ogromna. Tak jak tutaj jest napisane, w tym krzyżu jest moc Boża. Dalej pisze Paweł, podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. I to jest ten symbol, który wszyscy powinniśmy mieć przed oczami. Bez względu na to, czy nosimy krzyż na szyi, czy mamy powieszony na ścianie. Krzyż nierozerwalny z Panem Jezusem. Ten Choć Pan Jezus już zmartwychwstał, kiedy ja z Nim rozmawiam, kiedy się modlę, kiedy sobie Go wyobrażam, to najczęściej jest On zupełnie w innej sytuacji, a nie na krzyżu. Ale krzyż sam w sobie nie zbawia, tylko Chrystus, który na nim umarł. On zbawia, nie sam krzyż, nie sam symbol. I on sam w sobie byłby praktycznie tylko narzędziem zbrodni, gdyby go rozerwać od Pana Jezusa, więc nie ma krzyża bez Jezusa, tak jak nie ma Pana Jezusa bez krzyża, bo On byłby tylko nauczycielem, byłby tylko rabim, byłby tylko postacią historyczną, ale nie byłby naszym Panem, gdyby Go od tego krzyża oderwać. Noszenie własnego krzyża, do czego Pan Jezus namawia, jest przeważnie dość bolesnym procesem przemiany, ale Paweł zaleca krzyżowanie swojego własnego ciała. W jednym z fragmentów, w których pisze coś takiego: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Branie tego krzyża wzorem Pana Jezusa jest jednoznaczne z uczynkami. Na początku mówiłem, żeby nie brać krzyża bez Pana Jezusa, bo wtedy idziemy przez życie nosząc na barkach same uczynki. One nas donikąd nie zaprowadzą, ale kiedy już zaprzyjaźnimy się z Panem Jezusem, kiedy już oddajemy Mu swoje życie, kiedy już poświęciliśmy Jemu swoje życie i chcemy Mu służyć, to musimy nosić ten krzyż, o którym Pan Jezus mówi. I z tym krzyżem związane są uczynki. Dobre uczynki, które wypływają z wiary. Jakub pisze bardzo wyraźnie: co to za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki? Czy taka wiara może go zbawić? Jest rozwinięcie tego wątku. Nie chcę specjalnie przyciągać, ale pisze bardzo, bardzo wyraźnie o tym, aby wiara była poparta uczynkami. Podobnie z wiarą pisze dalej: jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Wiara wyraźnie współdziała z uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. Również ten, kto napoi jednego, mówi Pan Jezus, i tutaj znowu wrócę do tych uczynków, które płyną z serca i które mają sprawiać radość. Również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego że nie jest on uczniem, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To wypływa, ten poziom miłości, empatii, no, może wypływać tylko z miłości Bożej. Tylko jeśli nauczymy się kochać przynajmniej po części tak jak Pan Jezus, to tylko wtedy możemy to naprawdę w pełni przeżyć. Ta historia z Samarytaninem, który szedł tą drogą, pamiętacie, i napotkał tam pobitego przez rozbójników człowieka, opatrzył go, zapłacił za niego, gdzieś tam go transportował do gospody. To jest historia, którą Pan Jezus opowiadał po to, abyśmy zrozumieli, kim jest nasz bliźni. Każdy jest naszym bliźnim, wynika z tej historii. Każdy. Mamy kochać bliźniego jak siebie samego. No i myślę, że to już jest taki najwyższy level miłości, empatii, kiedy naprawdę potrafimy w tą stronę iść. Kiedy tak długo idziemy z tym krzyżem, tak świadomie, bo to jest ten krzyż. To nie jest nic innego. Krzyż to nie są tylko nasze problemy, to nie są nasze choroby, to nie jest nasza żona, córka w moim przypadku, czy jak to w przypadku kobiet było odwrotnie. Nie, ja jestem szczęśliwy, ale nieraz są takie sytuacje, że człowiek myśli sobie, ale ja mam krzyż. To niekoniecznie tak musi być. Niekoniecznie. Oczywiście, że są w życiu sytuacje, kiedy partner może być krzyżem, może być tą drogą uświęcenia wyznaczoną przez Boga, w jakimś tam sposób czy sensie, na tym się będziemy zatrzymywać. Ale krzyż, niesienie krzyża, są wszystkie konsekwencje, które wiążą się z tym, że powiedzieliśmy Panu Jezusowi tak. To są konsekwencje. Przemiana naszego organizmu na duchowy wymiar, w sensie szablonu, rozwój duchowy, to jest to niesienie krzyża. Bolesne wszystkie procesy, które wiążą się z tą przemianą. Nauka pokory, to jest ten krzyż. Ucząc się pokory, nosimy ten krzyż. Ucząc się tej miłości bliźniego, niesiemy ten krzyż. I Pan Jezus był dla nas wzorem tej miłości, wzorem pokory, cichości. Ale właśnie ten Pan Jezus, który do tego stopnia był cierpliwy, dał się ukrzyżować. Poszedł za nas na krzyż. Poszedł za nas na śmierć i to taką bardzo brutalną, upokarzającą śmierć. Był dla nas wzorem pokory i odwagi i właściwie wszystkiego. Długo można by wymieniać. Do niego mamy się upodabniać. To jest ten krzyż. Noszenie wszystkich konsekwencji. W Efezjan 2:10 jest napisane: jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował już wcześniej, tak jak mówiłem, by były treścią naszego życia. Pamiętajmy o tym, że codziennie stają na drodze sytuacje, w których możemy stanąć na wysokości zadania, możemy ten krzyż, który niesiemy, poprawić, mieć pełną świadomość, że to jest sytuacja, przed którą Bóg nas postawił. To są sytuacje przygotowane pod dobry uczynek i nie opierajmy się tym dobrym, pozytywnym impulsom. Pamiętajmy, że w naszym życiu nie ma i nie powinien istnieć Pan Jezus bez krzyża, bez konsekwencji i nie powinien istnieć krzyż bez Pana Jezusa, czyli branie na siebie wszelkich jakichkolwiek obowiązków, jakichkolwiek obrzędów, co do których wydaje nam się, że nas do Boga zbliżą, jakichkolwiek religijnych przesądów, czy jakichkolwiek problemów, traktując je jak coś, co nas uświęci. To nas nie uświęci. Nie uświęci nas takie ascetyczne podejście do życia, cierpiętnika. Nigdy nas nie uświęcało i nie uświęci i Bóg od nas tego nie oczekuje. Oczekuje nas od nas tego, że będziemy mieli z Nim dobre relacje, że będziemy próbowali Go naśladować, że przez te dobre relacje nauczymy się odczuwać Jego miłość, że będziemy mogli wziąć na nasze barki swój życiowy krzyż, tych przemian duchowych i odważnie razem z Nim iść przez życie. Z Nim ten krzyż, to brzemię, to jarzmo, o którym pisze, jest lekkie. Więc pamiętajmy tak w skrócie, nie ma krzyża bez Pana Jezusa, ale też nie ma Pana Jezusa bez krzyża. Nic innego nie chcę umieć, pisał Paweł, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. Jeśli my się do Niego zbliżamy, to umiemy coraz więcej Pana Jezusa. I możemy to w swoim życiu zauważyć i to jest bardzo budujące. Jeśli robimy coś z radością, czego nie robilibyśmy jeszcze rok, dwa czy trzy temu, to możemy wtedy stwierdzić, o, tu zrobiłem już duży krok do przodu, tu już umiem trochę Pana Jezusa. Warto przyjrzeć się sobie z tej perspektywy, gdzie teraz w obecnym rozwoju naszego duchowego życia się zakotwiczyliśmy. Albo myślimy sobie nieraz, no rzeczywiście, jak ja jestem pokorny, no kiedyś bym taka nie była pokorna, a teraz zobacz, jak ja zareagowałam. To znaczy, że znowu tą kotwicę przenieśliśmy jeszcze bliżej tego brzegu, tego wymarzonego, tego rajskiego, tego brzegu, gdzie na nas Jezus czeka, gdzie kiedyś dotrzemy. I tak się powinniśmy z tą kotwicą przenosić coraz bliżej w świecie duchowym, coraz bliżej tego miejsca, tego, gdzie stoi Pan Jezus na brzegu i się uśmiecha, tak jak wtedy, kiedy kazał rybakom zarzucić przyjaciołom sieć na prawą, po prawej stronie łodzi. Jedna sytuacja przypomniała mi się o człowieku, który ze smutkiem stwierdził, że nie jest w stanie wziąć tego krzyża na swoje barki. Opowiadałem wam ostatnie kilka dni życia Pana Jezusa i kiedy oni wybierali się w drogę do Jerozolimy, to w ostatniej chwili przybiegł młody człowiek, znacie pewnie wszyscy tą historię, zamożny człowiek i pytał Pana Jezusa, mówił, no jestem wierzący, przestrzegam wszystkich przepisów prawa, czego mi jeszcze brakuje. A był bardzo zamożny, Pan Jezus to wiedział i powiedział mu, rozdaj swoje dobro, idź za mną. Powiedział mu, tego ci brakuje, abyś był doskonały, jeden ewangelista dodaje. I on, jak jest napisane w Ewangelii, zasmucony odszedł, bo bardzo był bogaty. On właśnie, to był taki moment, kiedy ten człowiek, kiedy Pan Jezus dał mu jego krzyż i powiedział, słuchaj, to jest twój krzyż, masz go teraz wziąć, unieść i pójść za mną. I on mu był za ciężki. To był ten moment, bo to nie znaczy, że musimy wszyscy rozdać swoje dobro. To pewnie nie znaczy, ale rzeczy, które są dla nas ważniejsze niż Jezus, ważniejsze niż życie wieczne. Tak jak tutaj czytałem któryś z fragmentów, gdzie Pan Jezus mówi, jeżeli dla kogoś rodzina nawet jest ważniejsza i nie jest w stanie zmienić swoich rodzinnych obyczajów choćby, porzucić dla mnie, to nie jest mnie godzien. I ten człowiek stanął właśnie przed takim momencie, gdzie Pan Jezus mu pokazał, zobacz, to jest twój krzyż, zobacz, czy go teraz udźwigniesz, czy nie. I on spojrzał na ten krzyż i poszedł w drugą stronę. To ciężki mu był. Smutna bardzo postać. Ale to jest właśnie taki moment, abyśmy zawsze pamiętali tak naprawdę, dokąd idziemy w życiu. Za Panem Jezusem na pewno dojdziemy dalej, a droga też nie musi być usłana różami, ale brzemię lekkie i miłe, jak pisze Pan Jezus. Jest dużo o tej duchowej radości i sami wiemy, jak to jest. Człowiek żyje w innym jakby świecie. No. I mimo, że jest bardzo dużo trosk i jest to krzyż, ale ja kiedyś tego nie rozumiałem, a teraz rozumiem, no bo jest to krzyż, tak jak to jarzmo. Pan Jezus pisał jarzmo, czyli takie coś, co właściwie nie wydaje się takie nieprzyjemne. Ale pisał, moje jarzmo jest lekkie i słodkie. I z tym krzyżem też tak przecież jest. Że z jednej strony musimy z czegoś zrezygnować, nieraz nie chcemy, nieraz się opieramy, nieraz boli, ale kiedy już to sobie przyswoimy, to myślimy sobie, no nie, no lepiej mi teraz, no bez dwóch zdań, prawda? Nie? Na zakończenie od Jana, pierwszy list Jana 3,16. Miłość, tak jak mówię, podkreślę kolejny. Klucz do tego, aby ten krzyż łatwiej nam się niosło, aby ten prawdziwy krzyż, który Jezus dla nas przygotował wziąć, to jest miłość. Miłość jest kluczem do wszystkiego. Miłość rozpoznajemy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra, a to trochę zupełnie niezależnie od tej sytuacji, że dzisiaj zbieramy, ale pasuje bardzo. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Amen.